dzisiejszym pokoju gościnnym witają się z wami
Asia
i Gienek. Będziemy dzisiaj rozmawiać o skautach Europy. Nie wiem jak was, ale my przyznajemy bez bicia, że ta nazwa bardzo nas dziwi. Spróbujemy wam przybliżyć ten temat.
Grupa zaradnych urwisów z błyskiem w oku. Potrafią wędrować wiele kilometrów z plecakami, zbudować domek na drzewie i ugotować smaczny obiad na ogniu. Nie odstraszę ich ani deszcz, ani skwar lipcowego południa. Rumiane dziewczyny o zdrowym wyglądzie, wesołe i rozśpiewane. Zaradne i mężne o wiele bardziej niż niejeden dzisiejszy chłopak.
Skauci Europy to trzecia co do wielkości organizacja harcerska w Polsce. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Podczas gdy inne związki kurczą się. Kim są? Co ciągnie ludzi w ich szeregi? Rozpoczynamy nasz cykl audycji o skautach, a naszymi gośćmi są Dominika, szefowa ogniska, przewodniczek imienia Świętej Rity z Wrocławia.
Cześć.
I Marcin, krajowy namiestnik harcerz.
Cześć, witajcie.
Skąd wzięła się nazwa Skauci Europy?
Powiedziałaś o tej grupie urwisów i tak przypomina mi się to, jak to wszystko się zaczęło, czyli no już ponad 100 lat temu właśnie doświadczony brytyjski generał Robert Baden-Powell po doświadczeniu, które zdobył podczas wojen burskich oraz też pamiętając pewnie swoje wyprawy razem ze starszymi braćmi, kiedy razem spływali na tratwie, postanowił zaproponować właśnie przygodę, metodę wychowawczą grupie urwisów właśnie z londyńskich przedmieść i zabrał ich na pierwszy w historii tego świata obóz skautowy na wyspę Brownsea. I tak to się właśnie zaczęło. Baden-Powell zaczął rozwijać tą metodę skautową, napisał książkę Scouting dla chłopców, no i tak ta lawina ruszyła w cały świat. Kilka lat później francuski jezuita, ojciec Jacques Seven, usłyszawszy o tym, przyjechał na jeden z rajdów właśnie do Baden-Powella, żeby podpatrzeć, na czym ta metoda polega. Rozmawiał z nim, dowiedział się trochę więcej o tym całym koncepcie i zabrał to do Francji, do Belgii, gdzie właśnie żył. I można powiedzieć, ochrzcił właśnie ten scouting Baden-Powella, nadał zastępowi, grupie dziewcząt, chłopaków, wymiar chrześcijański, wymiar wspólnoty, no i stworzył z tego wspaniałą właśnie metodę wychowawczą. To były lata 20. poprzedniego wieku. No i teraz możemy przeskoczyć trochę do przodu, kiedy po II wojnie światowej w Kolonii 1 listopada 1956 roku grupa no takich jak my, młodych 20-latków Niemców, było ich około 50, spotyka się właśnie, są zdruzgotani, mają w sercach tą tragedię II wojny światowej, która stoczyła cały nasz kontynent, no i wiedzą, że chcą zrobić coś, żeby już więcej do tego nie dopuścić. Są tam właśnie katolicy, są protestanci, jest też z nimi jeden Francuz wyznania prawosławnego. I oni właśnie, w te 50 osób, powołują do życia Federację Skautingu Europejskiego. 50 młodych ludzi, dzisiaj jest nas ponad 60 tysięcy w całej Europie. Ta Federacja Skautingu rozwinęła się, no właśnie dzięki nim, dzięki grupie tych młodych ludzi, dzięki im genialnym intuicjom, no ale też na pewno dzięki wsparciu opatrzności.
Mhm, czyli skauting pochodzi od Badena Powella, natomiast wymiar europejski i cała organizacja, tak, z nazwą Skauci Europy, lata 50. A powiedzcie nam, skąd i kiedy wziął się skauting w Polsce?
Andrzej Małkowski to ten, któremu przypisujemy bycie ojcem chrzestnym właśnie harcerstwa w Polsce. Dostał właśnie jako zadanie, za karę, można powiedzieć, za spóźnienie się na wykład książkę, o której już wspomniałem, Scouting for Boys, Scouting dla chłopców. I on właśnie, no niby za karę, tak naprawdę tłumacząc tą książkę, zafascynował się metodą harcerską i dzięki niemu powstały pierwsze drużyny.
A ta organizacja, właśnie ta Skauci Europy, co powstała w latach 50., tak jak mówiłeś, w Niemczech, bodajże, czy w Belgii, skąd właśnie ta organizacja się wzięła w Polsce, tak? Bo wiadomo, że harcerstwo to jeszcze było przed wojną i tak dalej, ale Skauci Europy to chyba dosyć nowy ruch, jak na nasze polskie warunki.
Zgadza się. No mówiąc o skautach Europy w Polsce, musimy mieć w głowie właśnie te dwa korzenie. Z jednej strony to jest właśnie harcerstwo polskie, stworzone przez Andrzeja Małkowskiego. Później ważną osobą Stanisław Sedlaczek, który też się rozwijał. Po II wojnie światowej to nasze polskie harcerstwo było, wiadomo, upaństwowione. więc w jakiś sposób ta jego niezależność, suwerenność, ten jego duch, że to jest ruch wychowania młodych przez młodych, ruch obywatelski się zatracił. Natomiast w końcu, no, w tej trudnej dla naszego kraju epoce, powstawały też środowiska bardziej niezależne, które jednak chciały wrócić do korzeni. I jednym z takich środowisk było środowisko w Lublinie. W latach 70. właśnie zaczęła się tam rozwijać ta myśl. I tam właśnie pod przykrywką, powiedziałbym, bycia ministrantami, ci ludzie, no, posługiwali się też metodą harcerską. Byli to zawiszacy. Wtedy, kiedy już można było zarejestrować się legalnie, zarejestrowali Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Skautingu Ruchu Europejskiego.
W latach 90., tak?
To był tak, rok 90. I tak się też stało, że wracając teraz do tego drugiego skrzydła, czyli do tych skautów Europy, którzy właśnie powstali w 56 roku w Kolonii w Niemczech. Potem się rozwinęli też we Francji, bo i Francuzi właśnie, którzy doświadczali tego upaństwowienia skautingu, zaczęli tęsknić za tym, co właśnie jezuita Jacques Seven 40 lat wcześniej im założył. Także oni właśnie, wracając do tych korzeni, rozwinęli na powrót ten katolicki skauting. I właśnie głównie ci Francuzi w latach, no, powiedzmy 80. szukali różnych dróg dojścia do nas, do Polaków, ale też do krajów jeszcze wschodnich. Chodzili na pielgrzymki na Jasną Górę, dowozili nam żywność, przyjeżdżali w różnych konwojach z ubraniami i po prostu szukali kontaktów, szukali młodych ludzi, którzy będą gotowi, żeby pójść za ich ideą, i właśnie cierpliwie czekali, przyjeżdżali. Tak się stało, że w końcu natrafili na kontakt właśnie z tymi harcerzami z Lublina i tak ta myśl trafiła w końcu na nasz polski grunt.
Czyli tak podsumowując, powiedzmy, ten ruch pojawił się jako taka trochę alternatywa dla, powiedzmy, zlaicyzowanego harcerstwa, tak? Czy powiedzmy tego, które było tworzone za czasów komuny, i następnie ludzie z zachodu, tak, skauci z zachodu, jakby umożliwili to stworzenie takiej organizacji też w Polsce tym, którzy chcieli podjąć taką inicjatywę.
Już mówiliście o tym, jak wygląda skauting mniej więcej, kiedy powstał. Teraz czy moglibyście nam przybliżyć, jak wyglądają gałęzie skautingu, jak to wygląda?
Ruch opiera się na trzech gałęziach. Gałąź żółta to wilczki, czyli najmłodsi uczestnicy ruchu. Są to dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Kolejna gałąź to gałąź zielona. Są to harcerze i harcerki w wieku od 12 do 17 roku życia. Natomiast trzecią gałęzią jest gałąź czerwona, która skupia przewodniczki i wędrowników, czyli szefów naszego ruchu.
To dzisiaj w takim razie chcielibyśmy porozmawiać o tej środkowej gałęzi, o której mówiłaś, czyli o gałęzi zielonej, o harcerzach. Ale zanim rozpoczniemy, posłuchajmy harcerskiego szlagieru Płonie ognisko w wykonaniu grupy Wszyscy byliśmy harcerzami.
Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie z podkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. Już do odwrotu głos trąbki wzywa, alarmując ze trzech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę ciepło cierży dłoni, a z młodzieńczej się piersi wyrywa pieśń potężna, pieśń jak dzwon. Radość nie zanuci,
że na zawsze łączy nas. Wspólne troski i radości życia, serca serskich zjednoczone bicia i ta przyjaźń najszczersza na świecie, co na zawsze łączy nas. Co na zawsze łączy nas. Co na zawsze łączy nas.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny w Radiu Maryja. Rozmawiamy o skautingu, a naszymi gośćmi są Dominika i Marcin, skauci Europy.
Mówiliśmy o gałęziach skautingu i przechodzimy do rozmowy o gałęzi tej środkowej, zielonej, o harcerzach, powiedzmy młodzież gimnazjum, liceum. Jak wyglądają spotkania takich harcerzy?
Zbiórka zastępu i w ogóle zastęp harcerski bazuje na tym, na czym oparł się twórca skautingu właśnie ponad 100 lat temu, Baden-Powell, czyli na naturalnych bandach chłopaków, które się tworzą, które spotykają się na podwórku, które siedzą sobie gdzieś na trzepaku, które kombinują, co tutaj zbroić, które są właśnie tymi, którzy są tymi urwisami. Więc na tym naturalnym mechanizmie, w szczególności u chłopców, ten scouting się opiera. To jest taki naturalny motor, który sprawia, że co tydzień ta banda chłopaków chce się spotkać. Jest to zawsze stała godzina, stałe miejsce, gdzieś koło kościoła, jakiejś harcówki. I potem na kilka godzin znikają, przeważnie w lesie. Te zbiórki odbywają się na łonie natury. I ta zbiórka to taki czas przygody. To czas, kiedy każda osoba w tym zastępie ma swoje przysłowiowe 5 minut, żeby poprzez grę, poprzez przygodę zaproponować coś pozostałym. Każdy w zastępie jest za coś odpowiedzialny. Jest osoba, która gotuje, kucharz. Jest ktoś, kto animuje śpiew, wodzirej.
I oni to na zbiórkach robią? Tak gotują sobie na przykład na takiej sobotniej zbiórce?
Oczywiście. Ja nawet pamiętam, jak jeszcze byłem zastępowym, że nie baliśmy się nawet śniegu i kiedyś poszliśmy nad Odrę i właśnie na śniegu gotowaliśmy sobie obiad. No muszę wam powiedzieć, że żaden makaron, żadna herbata nie smakuje tak bardzo jak ta ugotowana samemu właśnie na śniegu w zimie.
A ile miałeś wtedy lat? Mówisz, byłeś zastępowym.
No to miałem 16 lat mniej więcej. 15-17 lat to taki wiek u nas bycia szefem.
I ty byłeś wtedy tą najstarszą osobą na tej zbiórce, tak?
Dokładnie tak.
Dlaczego powierza się odpowiedzialność tak młodym ludziom, tak? Szczególnie, no może sama zbiórka nie, ale powiedzmy jak jedziecie na wyjazdy, to jest z wami ktoś starszy wtedy?
Tak, wyjazdy, gdzie jedziemy już całą drużyną, drużyna, to są właśnie 3-4 zastępy, czyli te grupy 6 chłopaków mniej więcej. Wyjeżdżają zawsze pod opieką swojego szefa drużynowego. On ma czasem do pomocy przybocznych. Często jest też duszpasterz razem z nami. No i te wyjazdy, w szczególności obóz letni czy zimowisko, mają też status normalnego wypoczynku, który jest zatwierdzony przez kuratorium. Także tutaj działamy w pełnej zgodności.
Tak, oczywiście. A w takim razie te zbiórki, to tam nie ma, rozumiem, drużynowego, który by prowadził tę zbiórkę, tak? Wy prowadzicie ją w całości zastępowe.
Dokładnie tak. No właśnie tutaj działa to, o czym powiedziałeś, czyli to powierzenie odpowiedzialności. To, że temu zastępowemu powierzamy odpowiedzialność, ale też przy tym wszystkim mamy do niego zaufanie, że on sobie z tą odpowiedzialnością poradzi. No i byłoby to kalekie, gdybyśmy do tego wszystkiego nie dołożyli miłości, jakiegoś wsparcia, które drużynowy daje zastępowemu, żeby go przygotować, żeby dać mu jakąś inspirację do tego, co na tych zbiórkach może robić. I wtedy to właśnie działa.
Dominika, a Marcin mówił, że to są spotkania zastępu, to są spotkania takich urwisów, którzy bawią się na podwórku i tak dalej, psocą sobie i tak i w ogóle. A jak to wygląda u dziewczyn? Dziewczyny też mają takie swoje zgraje, powiedzmy urwisek, które gdzieś tam spotykają się na podwórkach, czy jak to u dziewcząt wygląda?
U dziewcząt wygląda to podobnie, jednakże musimy zwrócić uwagę, że dziewczęta w tym wieku potrzebują trochę czegoś innego. Oczywiście jeżeli chodzi o gotowanie na ogniu czy wspólne spędzanie czasu, to się zgadzam, ale jeżeli chodzi o takie typowe urwisowanie, to może jest mniej ganiania za piłką czy takich fizycznych, wysiłkowych prac.
Gotowałyście jedzenie czy herbatę ze śniegu nad Odrą we Wrocławiu?
No może nie, ja akurat nie miałam takiej sposobności, ale u dziewcząt może większy nacisk kładziemy też na rozwój śpiewu, ekspresji czy rękodzieła.
Ekspresja. Co to właściwie oznacza ekspresja?
Ekspresja, czyli jak możemy wyrazić siebie poprzez sztukę, poprzez śpiew. Jak możemy wyrazić swoje emocje i swoje uczucia. Jak możemy być sobą i pokazać, czym tak naprawdę żyjemy.
A może, Dominiko, nam opowiesz, czego nauczyłaś się w harcerstwie? Jakieś umiejętności, jakie zdobyłaś?
No, nauczyłam się bardzo dużo, więc mogłabym długo wyliczać. Na pewno nauczyłam się gotować na ogniu i nie jest to dla mnie teraz żadną trudnością. Na pewno nauczyłam się pakować plecak na wyjazdy. Kiedy jakby moja przygoda harcerska się dopiero rozpoczynała, zabierałam mnóstwo rzeczy niepotrzebnych. Teraz już wiem, jak sobie poradzić przez tydzień czy dwa tygodnie w lesie. Nauczyłam się też śpiewać. Nauczyłam się dużo rzeczy związanych z liturgią. Nauczyłam się przeżywać przygodę razem z innymi. Nauczyłam się mnóstwo gier i pieśni harcerskich. Nauczyłam się budować relacje z drugim człowiekiem, więc myślę, że warto inwestować w takie wychowanie.
A ty, Marcinie, czego nauczyłeś się w harcerstwie? Czego doświadczyłeś może w harcerstwie? Co ci dało jakąś lekcję życia?
Mogę powiedzieć, że oprócz wielu przyjaciół, wielu wspaniałych relacji, które mam, nie tylko z ludźmi z Wrocławia, gdzie mieszkam, ale też z całej Polski i co też bardzo cenne z całej Europy, no to myślę, że taki rozwój odpowiedzialności, tak bym powiedział. Przypominam sobie właśnie, jak byłem drużynowym, raz przed przygotowaniem jednego obozu już pod koniec czerwca, kiedy sesja była w pełni, okazało się, że na miejscu naszego obozu koło Tomaszowa Mazowieckiego no nie ma drewna, nie ma żerdzi, z których właśnie zastępy sobie wszystko budują, wszystkie łóżka, czyli prycze, półki, wszystkie konstrukcje. No, leśniczy powiedział mi, że po prostu nam tego nie załatwi. No więc zacząłem dzwonić po różnych nadleśnictwach, wszystkich sąsiedzkich. No i gdzieś w końcu w jednym z nich okazało się, że jest taka możliwość, żebyśmy kupili sobie to drewno. Natomiast będziemy musieli przyjechać i przygotować je do transportu. Powynosić właśnie z lasu, ścięte już wcześniej przez drwali i potem zostaną przewiezione na miejsce naszego obozu. No dla mnie to był niezły hart, ponieważ przygotowałem się do poprawy jednego ważnego egzaminu z tworzyw sztucznych. Bardzo chciałem go poprawić, żeby wtedy mieć lepszą średnią i zdobyć w końcu stypendium. No i pomyślałem, że jednak cały weekend w pociągu i w lesie ciężkiej pracy no nie za bardzo pomoże mi do tego, żeby sobie tą wiedzę przyswoić. Ostatecznie jakoś tak się udało, że wracając jeszcze wyciągnąłem te notatki w pociągu. No i nauczyłem się, zdałem na 5,5. Moi koledzy, koleżanki w ogóle stukali się w czoło, że czemu szukam aż tak dobrej oceny. No ale chcę tylko powiedzieć, że jakby im więcej mamy czasem zajęć, im większa jest nam dana odpowiedzialność i właśnie zaufanie, że sobie z nią poradzimy, to pomaga nam się lepiej zorganizować, dobrze ten czas poukładać, te wszystkie sprawy, znaleźć na nie właściwy czas i miejsce i poukładać też właśnie swoje prywatne sprawy.
Dominika, a ty mówiłaś o tym, że nauczyłaś się gotować na ogniu, pakować plecak na wyjazd i tak dalej. A czy są jakieś umiejętności, które nabyłaś właśnie będąc harcerką, które wykorzystujesz w takim normalnym życiu, nie harcerskim? Na studiach, w pracy?
Muszę przyznać, że jest wiele takich umiejętności i scouting pozwolił mi odkryć bardziej moją osobowość i mój charakter. Oczywiście scouting jest miejscem, gdzie doskonaliłam swoje umiejętności organizatorskie, współpracy z ludźmi i muszę przyznać, że obecnie w pracy bardzo to wykorzystuję. Organizację obozów, współpracę z nadleśnictwem, ze strażą pożarną czy z sanepidem, współpracę z innymi szefowymi. Jakby to są nieoceniony warsztat, gdzie możemy doskonalić te nasze umiejętności. Muszę też przyznać, że te dzieła, których się podejmowałam, uwypukliły moje słabości, ale dzięki temu teraz wiem, nad czym mogę pracować.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Będziemy rozmawiać o przyrzeczeniu harcerskim. A teraz posłuchajmy piosenki Bieszczadzki Trakt w wykonaniu grupy Wszyscy Byliśmy Harcerzami.
Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask na polanie, gdzie króluje zły gwiezdny pył w ogniu dymu, że wyciśnie nam dym, tańczą iskry z gwiazdami, a my śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas. Śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. W lesie, gdzie licho śpi, ma przygoda swe drzwi. Chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią oczy sów, wilcze kłuje rykiem, powietrze drży, tylko gwiazdy przyjazne nam są. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas. Śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się.
starzejemy się. Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się, a połączy nas bieszczadzki trakt. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się, nie starzejemy się, nie starzejemy się.
Słuchacie Pokoju Gościnnego w Radiu Maria. Rozmawiamy o skautingu.
Wiemy o tym, że harcerze składają coś takiego jak przyrzeczenie i na czym ono właściwie polega? Co oni tam obiecują?
Tekst przyrzeczenia harcerza, harcerki, który zresztą, no po pierwsze jest, myślę, bardzo podobny, jego rdzeń jest podobny we wszystkich organizacjach harcerskich, natomiast u nas w szczególności jest taki sam dla wszystkich przewodniczek i skautów Europy, to na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej ojczyźnie, Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać prawa harcerskiego.
Czy taki młody chłopak, w jaki sposób on może to później zrealizować, jak zostaje skautem? I w jakim wieku składa się to przyrzeczenie? Bo rozumiem, że to jest jakiś taki raczej młodszy wiek, tak harcerze to składają, powiedzmy, chłopaki z gimnazjum.
Dokładnie tak, te przyrzeczenie my nazywamy biletem wstępu do całej tej przygody. To nie jest bynajmniej żaden order za zasługi, medal, na który trzeba latami pracować, jeździć na obozy, trzaskać właśnie różne tam konstrukcje, wygrywać biegi. Nie, to jest sam początek. To jest to, kiedy przechodzisz, kiedy chcesz wejść do gry, kiedy poznałeś prawo harcerza, to jak działa zastęp harcerski i widzisz, że chcesz tym żyć, że chcesz się zaangażować bardziej. Składając przyrzeczenie po tych kilku miesiącach bycia de facto w zastępie, wchodzisz na 100% do tej przygody, bo zobowiązałeś się, że chcesz, że będziesz, zobowiązałeś się, że będziesz żył tym prawem harcerskim 10 punktami, no i realizował te pozostałe rzeczy, o których powiedziałem, czyli służył. I robisz to na każdej zbiórce przez wypełnianie tego, do czego, co należy do twojej funkcji, właśnie bycia kucharzem, topografem, wodzirejem.
A czy moglibyście nam powiedzieć o jakiejś sytuacji, może w waszym życiu albo kogoś znajomego z harcerstwa, ze skautingu, któremu to przyrzeczenie pomogło podjąć jakąś ważną decyzję, albo właśnie taki wyraźny przykład, kiedy to przestrzeganie prawa mógł zastosować?
Ja myślę, że często studenci spotykają się z takim dylematem, jak zaliczyć egzamin czy kolokwium, skoro jest bardzo mało czasu, żeby przyswoić przedstawiony materiał. I rodzi się taka pokusa, żeby wyciągnąć ściągę lub zerknąć do kolegi czy koleżanki. Myślę, że te zasady przyrzeczenia na mój honor pokazują, że chcemy żyć prawem i chcemy być uczciwi wobec siebie i innych. I to pomaga nam jakby zaufać, że wiedza, którą nabyliśmy, oczywiście pozwala nam, żeby ten egzamin zaliczyć.
A może opowiecie nam, jak przeżyliście swoje przyrzeczenie harcerskie? Jak to wyglądało u ciebie, Dominika?
Dla mnie to był bardzo wzniosły moment. Trafiłam do skautingu, kiedy byłam już na studiach, więc tam rozpoczęły się moje pierwsze przyjaźnie. I po kilku miesiącach tego, jak poznałam, czym jest skauting, zaczęłam budować relacje i przyjaźnie w ognisku młodych przewodniczek. Postanowiłam, że skauting jest tym, co napełnia moje życie, czym chcę żyć. Moje przyrzeczenie harcerskie odbyło się we Wrocławiu i było takim wzniosłym momencie przy okazji mszy na zakończenie roku harcerskiego. I dla mnie niesamowite było to, że było dla mnie wtedy wiele ważnych osób, które jakby do tej pory mi towarzyszą w tej harcerskiej drodze. I muszę przyznać, że jest taka piosenka, która była śpiewana po tym, jak złożyłam moje przyrzeczenie. Oświeć drogę mą choćby na jeden krok. I teraz w dalszym życiu, w dalszej drodze harcerskiej, kiedy podejmuję ważne decyzje, przypominam sobie ten moment i jakby to daje mi dużą radość tego, że podjęłam taką decyzję, że trwam.
A ty, Marcinie, jak przeżyłeś swoje pierwsze przyrzeczenie?
Moje pierwsze i no w zasadzie masz rację, pierwsze, bo potem te przyrzeczenie jeszcze kilka razy miałem okazję odnawiać przy okazji właśnie zostawania szefem. Jest u nas tak, że te przyrzeczenie się odnawia, czyli jakby przypomina się sobie, co jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Te przyrzeczenie jest najważniejszym elementem w tej formacji harcerskiej, potem się już do niego tylko odwołujemy. Ja swoje przyrzeczenie złożyłem w wieku 12 lat, właśnie po kilku miesiącach, po pierwszym roku bycia w zastępie harcerskim na obozie letnim, właśnie koło Krzeszowa. Pamiętam, że to było na koniec ogniska, gdzie oprócz naszej drużyny była jeszcze jedna drużyna, więc jakby grono tych osób, które mi w tym momencie towarzyszyły, były bardzo duże. No pamiętam, że to był piękny, słoneczny dzień. Pamiętam, że tego wieczoru akurat na to ognisko, które było u jakiegoś lokalnego gospodarza, podjechałem ciągnikiem właśnie z tym gospodarzem. Nie pamiętam, czemu nie szedłem z całym zastępem, ale jakoś zostało mi to w pamięci. No i ten moment był dla mnie bardzo doniosły. Bardzo też ważne było dla mnie chyba to, że to przyrzeczenie odbierał ode mnie drużynowy, który też wcześniej był Akelą, czyli szefem Wilczków, gromady, do której przyszedłem, z którym też potem się przez następne lata przyjaźniłem. Więc to był ktoś i jest ktoś dla mnie bliski i ważny. Także to przyrzeczenie, ten moment, od którego potem nosiłem już beret z krzyżem harcerskim na głowie, było czymś takim bardzo, bardzo znaczącym.
Nasza audycja zbliża się już do końca, ale zostańcie z nami, wysłuchajmy piosenki, mamy ją dla was. Piosenka Moje Morze, zespołu Ryczące Dwudziestki.
Noce mają w sobie tyle gwiazd, która twoja czy ci daje znak. Tylko ty tu sam, wokół tysiąc fal, pytasz, jest to miejsce moje albo nie. Tylko ty tu sam, wokół tysiąc fal, pytasz, jest to miejsce moje albo nie. Przepływałem już setki mil,
już setki mil,
w moich oczach tylko morza blask. Gdzie nie spojrzę, tam bez kres wód. Gdzieś w oddali jest nieznany drzew. Gdy wyłoni się, znów poczuję lęk. Czy to miejsce moje jest, albo nie? A gdy wyłoni się, znów poczuję lęk. Czy to miejsce moje jest?
Kończy się obozowy dzień. Po wieczornym ognisku pełnym śpiewu, przedstawień, skeczy i zabaw, harcerze stają w koło i rozpoczynają wieczorną modlitwę. Ich twarze majaczą w blasku dogasających węgli, usta poruszają się zgodnie w jednym rytmie. Wiatr delikatnie porusza czubkami sosen, jakby kołysząc cały las do snu. Duszpasterz błogosławi drużynę, harcerze w milczeniu wdrapują się na swoje prycze.
Jeżeli chcecie poznać skautów Europy osobiście, zapraszamy na stronę www.scouci-europy.pl, gdzie możecie nawiązać kontakt z jednostkami z waszej okolicy. Ile krajów zwiedzili już nasi goście w mundurze? Ile furtek na świat otwiera skauting? O tym już za 2 tygodnie, tradycyjnie w środę o godzinie 16:30. Do usłyszenia.
Zanim znów zobaczysz jakiś nowy brzeg.